Ogrodowe sprawy, odcinek czwarty. Cześć i dzień dobry. Milena Pruś, kolejny odcinek podcastu. Dziś rozmawiam z moją mamą Natalią.
Dzień dobry.
Na temat tego, co nam się udało w tym sezonie ogrodniczym, a co nie do końca. Stwierdziłyśmy, że trzeba zrobić jakiś rachunek plusów i minusów w naszych dwóch ogrodach, aby wyciągnąć wnioski, aby zastanowić się, jakie prace wykonać w następnym sezonie, jak sobie je rozplanować, żeby nie przesadzić z planami, żeby mierzyć siły na zamiary. My na szczęście, mimo wszystko, chyba tak uważam, mamo, ty potwierdź albo zaprzecz, mamy więcej plusów w naszych ogrodach. Mimo, że rok był specyficzny.
Był rok specyficzny, ale mimo wszystko wiele robót udało nam się wykonać, właśnie tych zaplanowanych, chociaż nie wszystkie.
Ja patrząc tak już od samej wiosny, od początku sezonu analizując, za duży plus uważam to, że udało ci się super przezimować begonie. W zasadzie wszystkie, które wykopałaś jesienią z ogrodu.
Wykopałam begonie z ogrodu, ponieważ żal mi ich było zostawić, wiedząc, że zmarzną i na wiosnę już ich nie będzie, będę musiała kupować. Dlatego wykopałam całe krzaki i razem z bryłą ziemi złożyłam, poskładałam je wszystkie do pojemnika. Lekko podlałam i przeniosłam do piwnicy, aby na wiosnę z powrotem je wysadzić. I to nam się udało. Urosły wielkie krzaki, wielkie. Kwitły aż do samej późnej jesieni. I na pewno by jeszcze kwitły, gdyby nie to, że przychodzi przymrozek i je zważy.
I gdyby nie to, że znowu je wykopałaś.
No chciałam właśnie powiedzieć, że w tej chwili z powrotem są wykopane całe duże krzaki. I już są przeniesione do piwnicy, ponieważ pierwsze przymrozki u nas już były.
Słuchajcie, z tymi begoniami to jest niesamowita historia, ponieważ my co roku kupowałyśmy begonie do naszego ogrodu. Nie zimowałyśmy ich, więc co roku miałyśmy małe rośliny. One ile zdążyły urosnąć w czasie sezonu, tyle zdążyły. No i od wiosny kolejnej znowu miałyśmy małe rośliny. A gdyby mama nie wykopała tych begonii tamtej jesieni, czyli rok temu, to przez tego koronawirusa szalonego tej wiosny nie miałybyśmy kwiatów, ponieważ żadna z nas nie odważyłaby się jechać na żaden targ, żadne większe skupisko ludzi, po kwiatki, po prostu. Pewnie stwierdziłybyśmy, że no, jakoś sobie poradzimy, obsadzimy rabaty innymi roślinami, a nie będziemy ryzykować. Więc super się złożyło, że mama wykopała i przezimowała i tej wiosny miałyśmy po pierwsze darmowe rośliny, bo nie musiałyśmy wydawać na nowe. Po drugie, nie musiałyśmy ryzykować zdrowiem, jeździć gdzieś na zakupy po kwiaty. A po trzecie, przez to, że te rośliny nie były młodziutkie, nie były małymi sadzonkami, miałyśmy od razu większą masę tych roślin. Po prostu wsadzone na rabaty od razu ruszyły parę razy większe niż te malutkie, które byśmy kupiły, więc szybki był efekt i rabata gęsto obsadzona. Więc begonie to strzał w dziesiątkę. Podobnie rzecz ma się z pelargoniami.
Pelargonie od 2 lat też wykopuję z ziemi razem z bryłą korzeniową i przez zimę zanoszę je do piwnicy, stawiam przy okienku i one tam sobie zimują. Od czasu do czasu podleję. Jeżeli są zbyt wysokie, wtedy skracam je o połowę i tak zimują aż do wiosny. Wiosną zrobię z nich część młodych sadzonek, a częściowo całe karpy pójdą z powrotem na nowe miejsce.
No i dzięki temu mamy coraz więcej pelargonii, których nie mamy serca wyrzucać na jesieni.
Tak.
Więc w tym roku będziesz musiała
Są to pelargonie stojące, czerwone. Kwitną bardzo obficie, bo to są bardzo duże krzaki. Nie są wysokie, dlatego że były skracane młode pędy. Od razu się przyjęły, zakwitły i kwitły aż do pierwszych przymrozków.
Mhm. Nawet nie pierwszych, bo pelargonia jest przecież bardziej odporna na mróz niż begonia. I begonie padły, część ich pędów padły po pierwszym już przymrozku, a pelargonie świetnie przeżyły chyba parę nocy z przymrozkiem minus 5 i nie wyglądały, jakby w ogóle cokolwiek im się stało.
Ale zimy na pewno by nie przeżyły.
Nie, no zimy na pewno, tak. Nie ma o czym mówić. Słuchajcie, kolejną rzeczą, która mnie zaskoczyła i wyszła na plus w tym sezonie, to jest koszyk z rojnikami. Ja go pokazywałam, robiłam i filmy, i zdjęcia, i wrzucałam na mojego Facebooka. Filmik był z tego, jak je rozsadzałam, do nowego podłoża wsadzałam, do nowego koszyka, ponieważ ja je po prostu przytargałam do ogrodu spod śmietnika. No niestety, ale jak stoją rośliny pod śmietnikiem wyrzucone tylko dlatego, że doniczka pękła i odłamały się jakieś tam kawałki, no to ja nie potrafię przejść obojętnie koło takiego znaleziska i po prostu nie myślę ani sekundy, zabieram do domu. Przywiozłam taką kupę nieszczęścia do ogrodu. Rojniki obrałam, te ich rozetki z obeschniętych liści dookoła. Te części, które były uschnięte, wyrzuciłam. Oczywiście tą zniszczoną doniczkę również. A za to znalazłam im świetny koszyk, szeroki, a niski, z dwoma uszami po bokach, także wygodnie się go przenosi. Wsypałam tam odpowiedniego podłoża dla tych roślin i posadziłam. Zrobiłam taką kompozycję z innymi jeszcze rojnikami. Wyszło bombowo. One są bardzo fotogeniczne, więc na moim Facebooku możecie zobaczyć, jak to wyglądało. I słuchajcie, te rojniki stały calutki rok w ogrodzie, praktycznie niepodlewane na słońcu, no bo oczywiście one lubią słońce i nic, kompletnie nic przy nim, tym koszyku nie robiłyśmy. Nic kompletnie, żadnego nawożenia, praktycznie żadnego podlewania i przestał ten koszyk cały rok. W tym momencie nadal stoi na schodach. Po prostu na schodach przy wejściu do domu i wygląda nadal cudnie.
Jakby świeże były posadzone.
Tak, dokładnie. Więc ja uważam to za hit tego roku, ponieważ mało mamy takich roślin, koło których nie musimy chodzić, pielęgnować. One żyją swoim życiem, dają z siebie wszystko i przez caluteńki sezon. Ja tylko myślę teraz o tym, jak je dobrze przezimować, no bo od wiosny chcę je mieć znowu w ogrodzie. Myślę, że dalej będą dawały piękne widoki, piękne zdjęcia będą z nimi i będzie ich coraz więcej. No a jeśli chodzi o minusy, to ja się muszę przyznać, że niestety, ale wiosną nie wysiałam wielu kupionych nasion, kwiatów. Pojechałam po bandzie i nakupiłam jak szalona. Obstawiłam się tymi torebeczkami wszędzie, no bo miałam ambitne plany, że no w ogrodzie musi być dużo kwiatów, dużo, dużo, jeszcze więcej i jeszcze więcej. Stwierdziłam, że jak wysieję, to będę je mieć naprawdę w dużej ilości. No i kupiłam wreszcie te, które zawsze chciałam mieć, czyli tam werbeny patagońskie, smagliczki, różnego rodzaju cynie, godecje, groszki pachnące. No i oczywiście wysiałam tylko część, a część leży mi do tej pory w torebce zbiorczej i czeka do następnej wiosny.
I na pewno będą wysiane.
No nie, no
tym
teraz,
razem.
Teraz to już na pewno będą wysiane. Na swoją obronę mam to, że na wiosnę urodziłam synka i nie przypuszczałam, że tak długo będę non-stop niewyspana. Nie będę miała siły ani głowy do tego, żeby myśleć o nasionach. Te nieprzespane noce dały mi w kość, no więc kwiaty poszły w odstawkę. Ale co się odleczy, to nie ucieczę. Na pewno tej wiosny nie odpuszczę i wysieję wszystko, co kupiłam. A co ty uważasz za największy sukces tego roku w naszym ogrodzie?
Oj, ja to bym powiedziała, że największym sukcesem to właśnie są jeżówki w ogrodzie. Rosły na jednej rabacie w ubiegłym roku i co się okazało na wiosnę, że jest ich mnóstwo. Jest ich tak dużo, że nie wiedziałam, co z nimi zrobić, więc postanowiłam je przenieść na rabatę tak zwaną różaną. Tam między różami było miejsce, więc stwierdziłam, że one się tam będą dobrze czuły. I oczywiście czuły się bardzo dobrze wśród róż, ponieważ...
Czuły się lepiej niż róże.
Ponieważ róże były zasilane i one widocznie z tego skorzystały. Kwitły pięknie i rozrosły się taką masą, że po prostu cała różanka była zajęta jeżówkami.
No, to było boskie. Po prostu mnóstwo owadów, motyli, pszczół. Mój mały syneczek na spacerach w ogrodzie, przybliżany do tych kwiatów, po prostu otwierał bardzo szeroko oczy. Pokazywałam mu na nich motyle i pszczoły, bo my się pszczół nie boimy. Także te jeżówki naprawdę przydały nam się w tym ogrodzie. A właśnie przez to, że pobierały sobie składniki odżywcze z podróż, to one wyrosły również ogromne. Wiadomo, że jeżówki z siewu wyrastają znacznie wyższe niż te, które kupujemy w szkółkach, ale mimo wszystko te przeszły najśmielsze oczekiwania. Były dużo wyższe ode mnie, czyli miały z 1,70 m niektóre. Naprawdę były ogromne. No i miały ogromną ilość kwiatów.
Tak, były to jeżówki białe i jeżówki różowe. Niektórzy twierdzą, że nie powtarzają cech matki, ale okazało się, że wszystkie te małe dzieci jednak były białe. I na różance mamy i białe, i różowe, pomimo że nie były siane.
Mm-hmm, tylko te białe były niższe, dużo niższe.
Może dlatego, że miały więcej słońca, tamte były bardziej w cieniu, bliżej tu i być może dlatego.
Mm-hmm.
Także... A może rzeczywiście białe są niższe.
Ale wiesz, że w tym roku będziemy mieć znowu całą masę siewek.
Będziemy mieć, bo nie pościnaliśmy kwiatostanów, zostawiając je dla ptaków. No oczywiście ptaki część zjedzą, a część na pewno się wysypie i będzie ich mnóstwo. No trzeba będzie im zrobić nowe miejsce na pewno.
Może część rozdamy.
Być może.
A może za parę lat nasz ogród to będzie tylko jeżówkowe pole? Nie wiadomo. Zobaczymy. W każdym razie to są rośliny, które naprawdę umieją wywalczyć dla siebie swój teren i nawet susza im nie jest straszna. Świetnie znoszą gorące lato, radzą sobie i w półcieniu, i w słońcu, i radzą sobie z innymi roślinami. Naprawdę mam wrażenie, że dla nich nie ma konkurencji. Poza jeżówkami, jeżówkowym sukcesem w naszym ogrodzie jest jeszcze jeden, ja uważam, że bardzo duży sukces, bardzo ważny dla nas, ponieważ mamie udało się zwalczyć ćmę bukszpanową. I to nie raz, bo przecież jak wiemy, ćma atakuje w ciągu sezonu kilka razy.
A ponieważ mamy dużo buszpanów, mamy całe kółko buszpanowe, a wśród nich róże, więc bardzo mi zależało na tym, żeby one przeżyły. Oprócz tego mamy jeszcze kilka kulek buszpanowych.
O, i te kulki,
są
niektóre ogromne.
Niektóre są ogromne, niektóre są młode, mniejsze i jeszcze małe, dlatego podglądałam ciągle, czy nie ma tej ćmy bukszpanowej, czy nie, ponieważ w zeszłym roku była, udało mi się zwalczyć i w tym roku pilnowałam bukszpanów i udało nam się po prostu tą ćmę zwalczyć bukszpanową. Oczywiście musiałam użyć chemii do tego, ponieważ się bałam, że przeglądając te gałązki i wyciągając zielone larwy, nie wyciągnę wszystkich.
No nie, to jest niemożliwe. Ja uważam, że między bajki można sobie włożyć niestety takie historie, że ćmę bukszpanową da się zwalczyć bez chemii. To jest tak uparty szkodnik, powracający kilka razy w ciągu jednego sezonu, że żadne tam strząsanie, żadne wybieranie tych gąsienic pomiędzy bukszpanów, żadne zlewanie mocnym strumieniem wody, to wszystko po prostu nic nie da. Jeżeli ktoś chce w ekspresowym tempie pozbyć się swoich bukszpanów, to właśnie może zastosować te metody. Efekt gwarantowany. W ciągu paru dni bukszpany zostaną ogołocone, i po prostu trzeba będzie je wyrzucić.
No, nam się udało po prostu zwalczyć ją do końca, ponieważ nie padł nam ani jeden krzak bukszpanowy.
Do końca, ale musisz pamiętać
na
o tym,
ten rok.
Na ten rok, tak.
Bo wydaje mi się, że na wiosnę pojawi się z powrotem.
Tak.
Na wiosnę i tak późnym latem właśnie były te gąsienice.
Ja te bukszpany bardzo lubię i mam do nich sentyment, te w naszym ogrodzie, ponieważ to są bukszpany, które ja własnoręcznie ukorzeniałam. Dużo lat temu zaczęłam od kulek, dlatego niektóre kulki mają już... Jedna to ma chyba ze 2 metry w obwodzie.
Na pewno ma.
Tak, jest taka naprawdę duża. Ma już dużo lat. Inne są mniejsze i one wszystkie były po prostu z gałązki. A kółko też ja własnoręcznie ukorzeniałam, ponieważ mi się zamarzyło takie właśnie taki obrazek róże plus bukszpan. No i zrobiłam sobie obwódkę okrągłej rabaty z tych bukszpanów. Dlatego no teraz ciężko by mi było patrzeć na to, jak jakaś tam ćma azjatycka niszczy to, co udało mi się zrobić, bo naprawdę ja to ukorzeniałam z tak malutkich gałązek, chyba miały po 6 cm i czekałam parę lat, żeby ten żywopłocik zrobił się wreszcie takiej wysokości i szerokości, jak chciałam i jak dobrze by wyglądał przy różach, że teraz nie wyobrażam sobie, żeby go po prostu nie było. Do letniska przyszła w tamtym roku nasza sąsiadka załamana, i powiedziała nam, że
ma depresję.
Tak, że jest wściekła, że ma depresję, ponieważ to jest naprawdę taka ogrodniczka, która wszystko musi mieć, jak to się mówi, na tip-top w ogrodzie. I miała przepiękne kulki bukszpanowe, pięknie wycięte, gęste, zieleniutkie i też chyba własne, własnoręcznie ukorzeniane. No i po prostu w ciągu tygodnia ćma załatwiła jej te kulki, no i musiała je wyrzucić.
Chociaż próbowała je ratować i jakimś tam środkiem pryskała, opowiadała, ale no nie dało się uratować.
No, nie tylko jej, bo sąsiadowi z naprzeciwka padł cały żywopłot, który miał z dwóch stron chodnika. Więc jak przyjechałyśmy tam w wakacje, to było masowe wykopywanie martwych bukszpanów i pakowanie ich do worków foliowych, szczelnie zamykanych, i wystawiane było to wszystko dla śmieciarki. U nas na szczęście udało się. Także ten rok jesteśmy do przodu z bukszpanami. A co będzie w następnym? No, musimy uważać. Musimy uważać, sprawdzać często, no bo to cholerstwo jest takie, że atakuje od środka i tego nie widać.
Tak, jak się rozchyla do środka krzaka i tam są takie pajęczynki, to wiadomo, że tam żerują gąsienice i to już jest ten okres, że trzeba pryskać.
No, nie można zwlekać. Nie można. Ja też się cieszę, że w tym roku, w tym sezonie udało mi się wreszcie nabyć białego rozchodnika okazałego, który był w mojej głowie od paru lat, a różowy bardzo nam się rozrósł w tym roku i pięknie zakwitł. Do tej pory ma zaschnięte ładne kwiaty. Masa pszczół, masa motyli na nim. Także od tego roku nasze rozchodniki okazałe są już widoczne w ogrodzie i nie mogę się doczekać, aż będzie ich więcej.
Bo na wiosnę na pewno będzie ich więcej.
Tak, na wiosnę na pewno ich będzie więcej. Prócz białych, nowych rozchodników w ogrodzie pojawiło się sporo innych roślin. Jeszcze nie wszystkie, które mam w głowie, no ale resztę to sobie zostawiam na następny sezon. W tym sezonie kupiłam jeżówkę o dziwo wściekle czerwoną, gdzie ja kupuję rośliny kwitnące na biało lub na różowo i nagle takie zaskoczenie w szkółce, po prostu spodobała mi się pełna jeżówka w odmianie Hot Papaya. Ma taki niesamowity kolor, przykuwający uwagę, nawet nie wiem jak go określić. Taki jasno-czerwony.
Taki ceglasto-czerwony.
No i do tego duże kwiaty.
I duże kwiaty.
Duże, pełne kwiaty. Wysoka roślina. No i po prostu ją kupiłam. Była tylko jedna sztuka, więc mam jedną sztukę. Oprócz tej jeżówki kupiłam inne byliny. Niektóre takie, które chodziły mi po głowie przez parę lat. Podobały mi się, ale na nie nie natrafiałam. A niektóre takie, o których usłyszałam w momencie dokonywania zakupu innych roślin. Z zaplanowanych roślin sprawiłam sobie niesamowite byliny o nazwie kalaminta mniejsza. Wybrałam takie kwitnące na biało i na niebiesko. Zachwyciły mnie tym, że mają bardzo późne kwitnienie, utrzymujące się no przez cały listopad jeszcze. Czyli wtedy, kiedy w naszych ogrodach już niewiele roślin kwitnie, kiedy już wydaje nam się, że nic nas już nie spotka nowego, żadnego kwiatuszka już nie zobaczymy i nagle takie objawienie. Oprócz kwiatów ta roślina ma bardzo fajne liście, pachnące trochę jak mięta. I jak przeczytałam to w opisie u sprzedawcy, to myślałam sobie, o jejku, no znowu jakieś wymyślanie zalet rośliny, które pewnie niewiele mają wspólnego z rzeczywistością, ale kiedy te rośliny przyszły, okazało się, że rzeczywiście liście pachną jak mięta. Więc kalaminta jest już wsadzona na rabatę przy wejściu do domu i mam nadzieję, że od początku następnego sezonu pięknie ruszy, rozrośnie się, będzie pięknie kwitła i się rozsiewała, bo dostałam taką wiadomość, że fajnie się też rozsiewa. Więc czekam, aż jej będzie więcej. Oprócz kalaminty dokupiłam też, słuchajcie, astra wrzosolistnego Snowflary. To jest roślina, której nie znałam wcześniej. Kwitnie na biało, drobnymi kwiatuszkami i jest rośliną, która może się położyć po ziemi, a zasadzona na jakiejś skarpie, może zwisać z tej skarpy na przykład po jakimś murku, czyli roślina niska, ale bardzo rozłożysta. No i oczywiście też kwitnie długo. Z innych bylin mam jeszcze wiesiołka okazałego, który ma kwitnąć cały sezon na kolor różowy. Mam też przymiotno karwińskiego. Też taka roślina, której wcześniej nie znałam, której kwiaty przebarwiają się w miarę przekwitania. Raz są białe, później różowe. Takie stokrotki, niepozorne, ale jest ich taka masa, że ta roślina naprawdę robi wrażenie. No i żeby obstawić ogród roślinami, które jesienią wyglądają świetnie, dokupiłam jeszcze parę traw ozdobnych. Bo ciągle wydaje mi się, że ta jesień w naszym ogrodzie jest mimo wszystko nie tak ciekawa, jak mogłaby być. Więc dokupiłam ostnicę olbrzymią, dokupiłam kostrzewę Meyera, piórkówkę japońską w dwóch odmianach. Little Bunny, czyli tą mniejszą, no i tą standardową. Postawiłam też na sporobolusa, trzcinnika krótkowłosego, trzęślicę modrą, no i ukochaną przeze mnie i wyczekaną tużycę Ice Dance. Posadziłam ją pod świerkiem. Mam nadzieję, że ona zadarni cały ten pusty teren pod nim. Jest zimozielona, jej liście są zielono-białe. Mam nadzieję, że szybko wypełni tą pustą przestrzeń. A, no i jeszcze oczywiście, żeby nam się fajnie siedziało na tarasie, kupiłam bodziszka w odmianie balerina. On kwitnie takimi dużymi, różowymi kwiatuszkami z czarnym oczkiem. Więc powinno być kwiatowo i wreszcie pełno. Także zadbałam o to, żeby przybyło roślin do ogrodu po czystce, jaką zrobiłyśmy parę lat temu, bo stwierdziłyśmy, że jest istny miszmasz i wydawałyśmy i wywoziłyśmy, a potem stwierdziłyśmy, że nic w tym ogrodzie nie mamy, że mamy ten ogród już tyle lat i nic w nim nie mamy. No więc teraz dokupujemy na nowo.
A ja uważam, że w tym roku musimy powiedzieć o naszych klematisach, ponieważ kwitły nam bardzo, bardzo długo dużymi kwiatami
i było ich bardzo dużo.
I było ich bardzo dużo. Mamy kilka odmian, a Jan Paweł to poszedł aż wysoko na dwa świerki. I nawet niestraszne mu były pierwsze przymrozki.
Tak.
Chociaż trawa była biała, to jednak klematis wysoko na świerku również miał jeszcze dwa duże białe kwiatki.
Ale trawa, nie powiedziałaś, że oszroniona
trawa. Trawa oszroniona po przymrozku, oczywiście, tak. Także klematisy dzięki temu, że jesień była taka ciepła i słoneczna, więc one kwitły bardzo długo i mogliśmy się cieszyć nimi, tymi kwiatami długo.
Do końca listopada.
Do końca listopada, tak.
A ja pamiętam, że jeszcze w tym roku cieszyłam się bardzo, bo zakwitły nam po raz pierwszy niektóre hortensje bukietowe. Miałyśmy wcześniej kupione hortensje, no i one wiadomo kwitły, cieszyły nas kwiatami, ale miałyśmy trzy krzaki, które nie kwitły. Dwie mamy tej samej odmiany. Oczywiście nie wiemy jakiej, bo dostałyśmy je od mojej siostry i ewidentnie przysłali jej nie to, co zamówiła. Zapytała nas, czy chcemy, więc no oczywiście chciałyśmy, więc mamy. Ale jedna z tych trzech roślin to jest na pewno odmiana konfetti. Czyli ta taka miniaturowa, dorastająca do 60 cm. I ta odmiana konfetti, mimo że ją mamy 3 lata i naprawdę dbałyśmy o nią, zasadziłyśmy ją w dobrą ziemię, nie rosła prawie w ogóle i nie kwitła. Tak więc w tym roku doczekałyśmy się...
Ale późną jesienią wydała małego kwiatka.
Tak, doczekałyśmy się właśnie w tym roku pierwszego kwitnienia. Tak. Więc myślę, że teraz to już będzie z górki. A jeśli chodzi o kwitnienie krzewów, to uważam, że dużym sukcesem była tegoroczna wiosna. A myślę sobie o tym, że kwitła nam przepięknie nasza magnolia Alba Superba. Ona miała mnóstwo kwiatów. Jak jej liczyłam, to liczyłam ponad 40. I słuchajcie, nie przemarzł jej nawet jeden kwiatek na wiosnę. Czyli pięknie zakwitła, nie przemarzły jej płatki i długo kwitła. I dzięki temu nasz ogród wiosną bardzo długo był piękny z jej powodu. Bo różnie to bywa. Rok temu, dwa lata temu bywała okrywana, no bo często po prostu kwiaty jej przemarzały. A w tym roku udało się i był sukces. Zakwitł nam też pierwszym kwiatem biały hibiskus, wyczekany. Tak zwana róża chińska.
Hibiskus był przyniesiony jako samosiejka i czekaliśmy na niego, czy zakwitnie pełnym kwiatem, czy zakwitnie
półpełnym
kwiatem. I czekaliśmy na niego dwa lata. I właśnie w tym roku po raz pierwszy nam zakwitł.
No ja się spodziewałam, że kwiat będzie półpełny, bo pełne kwiaty z siewu niestety nie wychodzą. Ale wiedząc o tym, że nawet jak będzie półpełny, ale będzie biały, czyli w jednym z moich ulubionych kolorów, no to ja będę przeszczęśliwa. Więc czekałam na niego bardzo.
Jest to kwiat biały, półpełny, ale bardzo duży kwiat.
Mhm.
Także cieszymy się, pomimo, że nie jest taki, jaki byśmy sobie wymarzyły.
Ale jak to w przyrodzie bywa, nie zawsze mamy w 100% to, co byśmy chciały, ale ja wychodzę z takiego założenia, że każdy kwiat w ogrodzie powinien cieszyć i mnie cieszy. I czekam, aż będzie więcej tych kwiatów, po prostu. Jeśli chodzi o takie prace, że tak powiem, ziemne, to w naszym ogrodzie wreszcie udało nam się uporządkować rabatę, której kształt jest przybliżony do rogala, więc mówimy o niej, że na rogalu coś tam zakwitło, albo że coś tam robiłyśmy na rogalu. No więc rogal został wreszcie uporządkowany właśnie tej jesieni.
Ponieważ rosły tam na nim różne rośliny.
Głównie byliny.
Głównie byliny. Chcieliśmy to uporządkować, poprzesadzać, po prostu zrobić też miejsce dla innych roślin i tak je posadzić, aby w większych grupach rosły sobie.
No, żeby to wszystko miało po prostu ręce i nogi. Bo byliny, jak wiemy, trzeba przesadzać, dzielić co parę lat.
Odmładzać.
Tak, a oprócz tego część bylin miałyśmy przeniesione z drugiej części naszej działki, gdzie tam mamy taki mniej formalny ogród. Tam pozwalamy roślinom się rozsiewać, rozchodzić w którą stronę chcą. No ale niestety tam dookoła tej działki jest u sąsiadów chwastowisko. I chwasty często wsiewają się właśnie w rośliny, które tam rosną. A jak wiadomo, jak się jakiś chwast wsieje w bylinę, no to już jest koniec.
Bardzo, bardzo trudno wtedy go usunąć.
Tak, czy to w piwonie, czy w goździki kamienne, czy właśnie w jakieś, już nie daj Boże, irysy syberyjskie.
Wtedy trzeba wykopać całą karpę, rozdzielić na mniejsze, wybrać chwasty i posadzić na nowo.
No, teściowa mojej siostry to ma taką metodę na wybieranie chwastów z roślin, że po prostu wydłubuje widelcem. Ale no, to jest nie na moją cierpliwość. Ja wolę jakieś szybsze rozwiązania. Jeżeli da się to rozciąć na pół, no to i wybrać te chwasty przy tej okazji, no to tak robię. Natomiast jeżeli jest więcej chwastu niż rośliny ozdobnej, no to już, a mam gdzieś w innej części ogrodu tą samą roślinę, ale jako osobną roślinę, no to po prostu tą wyrzucam. Bo wiem, że nigdy nie usunie się do końca tych korzeni. U nas na przykład na tej właśnie rogalowej rabacie były irysy syberyjskie, w których zaczął wyrastać podagrycznik. No i jak wiadomo, podagrycznik jest bardzo ciężki do zwalczenia. Irys syberyjski jest bardzo ciężki do podzielenia czy wysadzenia też, jeśli jest duża kępa. No a dalej nie mogło tak być. No, wiecie, żeby rośliny zdobiły, no to, to muszą one zdobić, a nie chwasty w ich środku.
Oprócz tego karpa na zewnątrz przerasta, a w środku jest taka no, goła.
No i tam jest świetne właśnie miejsce dla chwastu.
Tak, i dlatego to trzeba wykopać, rozciąć na mniejsze, podzielić i zakopać z powrotem.
No i my bardzo długo zabierałyśmy się do uporządkowania tej rabaty, bo to była po prostu duża robota. Rabata jest duża. Wiadomo było, że jak zrobimy to po łebkach, no to efekt nie będzie taki, jak sobie wyobrażamy, jak chcemy. Więc trzeba było wykopać wszystkie rośliny.
Odchwaścić.
Wzruszyć glebę, odchwaścić. Zaplanować na nowo nasadzenia. Podzielić te byliny. Dosadziłyśmy przy okazji jeszcze tulipanów, sporo na tą rabatę. Także mamy od tej jesieni nowe odmiany w ogrodzie. Piękne tulipany liliokształtne, więc ja czekam na wiosnę, bo tam powinno być cudnie w tym sezonie po tej rewolucji. No i w tym roku wysiały nam się ciemierniki.
I te młode ciemierniczki całe lato były pielęgnowane przeze mnie, aby nie zginęły mi w chwaście. Zaznaczyłam je w którymś miejscu, podlewałam z tą myślą, żeby na przyszły rok urosły, a być może i zakwitły. Jest tych ciemierników dosyć dużo. Pogrupowane są w kępki, no i rosną sobie wśród róż.
Tak, mama chciała je wysadzać od razu, jak je zauważyliśmy, ale ja stwierdziłam, że to jest za duże ryzyko, one są za malutkie, a wiadomo, że każde przesadzanie roślin to jest dla nich stres. Niektóre wręcz tego nie znoszą. Nie wiem, jak jest z ciemiernikami, ale wolałam nie ryzykować, bo tyle lat czekałam na to, żeby one się wysiały. Oglądałam na wszystkich forach ogrodniczych, grupach na Facebooku, jak ludzie pokazywali całe łany ciemierników w swoich ogrodach i zastanawiałam się, jak to jest, że u nich się wysiewają, a u nas nie. No i w końcu jakimś cudem się to zdarzyło, więc naprawdę puchałyśmy, dmuchałyśmy na nie i ja ich nie pozwoliłam mamie wysadzać. Wiedziałam, że jak one rosną sobie w kępkach, to będzie je lepiej widać, będzie je lepiej podlewać i jeśli tutaj się wysiały akurat w tym miejscu, to znaczy, że tutaj jest dla nich dobre miejsce, dobra ziemia i po prostu jeśli my je teraz za wcześnie weźmiemy gdzieś indziej, to one będą musiały to odchorować. No i może się to różnie skończyć. Dlatego ciemierniki tam, gdzie się wysiały, tam rosną jeszcze w kępkach i myślę, że na wiosnę będziemy je dopiero rozsadzać.
Będą większe, będą silniejsze widocznie, przeżyją zimę, to się uodpornią i wtedy posadzimy je na miejsce nowe.
No, myślę, że teraz się to będzie mogło udać na wiosnę, bo będą starsze i silniejsze. Słuchajcie, dużym sukcesem w sezonie ogrodniczym, który właśnie się kończy, jest jak na razie odratowanie naszego klonu Crimson King. Mamy takiego klona, który rośnie naprzeciwko wejścia do domu. To jest świetne drzewo, bo ma czerwone liście. Jest bardzo dekoracyjne przez cały rok, ale głównie wiosną, ponieważ wtedy jego liście są szczególnie ozdobne, bo ta czerwień jest najjaśniejsza. No i ten klon rośnie u nas ponad 20 lat. Jest już średniej wielkości drzewem, daje cień na pół tarasu i na schody wejściowe do domu. no nie wiem, mi się wydaje, że jakby go nie było, to po prostu byłoby strasznie pusto i płasko w tym ogrodzie. Więc zawsze się cieszyłam z niego, że moja siostra przed laty wsadziła go tutaj i dbałam o niego. I nagle okazuje się tej wiosny, że klon ma pęknięcie w korze pionowe i z tego pęknięcia wydobywa się bardzo nieprzyjemnie pachnąca wydzielina. Nie wiem, skąd jest to uszkodzenie. Podejrzewam mojego syna, który w tamtym roku strzelał sobie z łuku w ogrodzie. Ostrzył sobie jakieś tam strzały z patyków, więc myślę, że to właśnie on, jak to dorastający chłopcy, żądni przygód, on być może strzelił właśnie w ten pień i z tego powodu to drzewo choruje. Być może to było coś innego, może jakieś uszkodzenie mrozowe, bo zauważyłyśmy to właśnie wiosną. No mniejsza o to. W każdym razie mama kilka razy w sezonie pryskała tą ranę, to pęknięcie środkami grzybobójczymi i wydaje się, że drzewo ma się lepiej. Tej wydzieliny z pnia jest zdecydowanie mniej, no bo już było tak, że ona płynęła prawie że do samej ziemi po pniu. Natomiast teraz wydobywa się jej tyle, że pień jest mokry na długości około 15-20 cm, więc może idzie ku dobremu.
Myślę, że to drzewo jest uratowane, bo mimo rany to jednak było zdrowe, nie podsychało. Liście były zdrowe do samego końca. Żadna gałązka tam nie uschła, więc myślę, że to drzewo jest uratowane.
Tak, korona była bez zmian, jak co roku piękna. Jeśli chodzi o porażki, to w tym sezonie ze względu na pogodę zdecydowanie zrobiłam falstart z wysiewem niektórych roślin. Nie było zimy. Wszystkim nam spieszyło się do wiosny. Mieliśmy nadzieję, że ona przyjdzie dużo wcześniej, bo temperatury były wysokie, było naprawdę ciepło i wydawało się, że to już jest koniec tej zimy, której tak naprawdę i tak nie było. Więc ja zabrałam się za wysiew groszków pachnących, których się już nie mogłam doczekać, i takiego cudaka, o którym nie wiedziałam wtedy jeszcze zbyt wiele, o nazwie rodohiton. To jest egzotyczne pnącze, które świetnie wygląda, zasadzone w doniczki, podwieszone na przykład pod dachem i zwisa aż do samej ziemi. Wysiałam tego rodohitona też wcześniej ze względu na to, że on bardzo długo wschodzi. No i jak go wysiałam, to dopiero zaczęłam o nim czytać i słuchajcie, wyczytałam, że bardzo ciężko jest dochować się jakiejś siewki. Tam trzeba go wcześniej kłaść na płatku kosmetycznym, zanim się go da do ziemi. Ja od razu, jak to wszystkie inne nasiona, wsypałam do ziemi. Jak sobie przypomniałam, to podlałam. Jak sobie nie przypomniałam, to nie podlałam. No generalnie nie przesychał tam, ale nie był tak otoczony taką wielką opieką z mojej strony codzienną. I słuchajcie, okazało się, że powschodził. Pokazywałam na moim Facebooku te siewki. I wtedy dopiero jak powschodził i doczytałam, jak trudno jest dobrnąć do tego momentu, żeby coś zielonego pojawiło się nad ziemią, to wtedy zaczęłam o niego dbać. Uważałam, żeby go nie przelać, żeby go nie przesuszyć, ale W pewnym momencie zauważyłam, że on w ogóle mi nie rośnie. Doczytałam w internecie, że to jest normalne u niego. Natomiast w momencie, kiedy on przestał rosnąć, no to niestety zaczął zamierać. Myślę, że to niestety dopadło go ta przypadłość, przez którą część naszych siewek pada, czyli po prostu roślina czernieje, przewraca się, no i niestety jest po wszystkim. I tak też stało się z moim rodohitonem. Ale nie załamałam się, bo wiedząc o tym, jak to jest ciężka roślina w uprawie, stwierdziłam, że okej, jestem do przodu, jakieś tam doświadczenie ogrodnicze i idę dalej. No ale przyznaję się bez bicia, rodohiton to porażka w tym sezonie. Ale na swoje usprawiedliwienie mam jeszcze to, że w tym sezonie udało mi się wreszcie sprowadzić do ogrodu smagliczkę. Bo tak jak mówiłam na początku, kupiłam pełno nasion, ale ich nie wysiałam wiosną. Więc chciałam nadrobić jakoś ten sezon i po prostu kupiłam sadzonki. I to nie byle jakie, bo naprawdę duże, rozrośnięte rośliny. I posadziłam je na rabacie przy wejściu do domu w ilości bodajże 9 sztuk. W tym momencie są to już duże, białe, wciąż jeszcze kwitnące plamy. Smagliczce jest tutaj dobrze, a mi jest dobrze w głowie ze świadomością, że wreszcie ją mam w ogrodzie. Ja uważam, że w tym sezonie niestety niepowodzeniem było kwitnienie róż w tym sezonie.
Musimy powiedzieć, że pierwsze kwitnienie było ok. Kwitły bardzo obficie, natomiast drugie kwitnienie już było bardzo słabe. Róże nam zaczęły chorować. Pomimo oprysków przeciwgrzybowych, to jednak nie zdołałam uratować liści na różach. Plamistość się pojawiała pomimo oprysków, aż doszło do tego, że liście opadły i róże na jesieni kwitły nam bardzo słabo.
No ale myślę, że pogoda w lipcu zrobiła swoje. Przez cały miesiąc prawie lało. Lipiec mieliśmy w tym roku bardzo mokry i myślę, że to
sprzyja.
Tak.
To powstawaniu chorób grzybowych, tak.
To nadwyrężyło zdrowie naszych róż, przez co drugie kwitnienie było bardzo słabe i u bardzo wielu krzewów bardzo krótkie, bo one po prostu zakończyły jakby sezon. W tym momencie kwitną nam róże w odmianie Chopin, róże, których nie znamy nazwy, ponieważ to jest jakaś bardzo stara odmiana. W każdym razie róże rabatowe, które mają czerwone kwiaty i no, żelazne róże kupione parę lat temu, czyli Pastella i Artemis. To są róże rzeczywiście, które nie chorują i widać ogromną różnicę pomiędzy tymi właśnie krzewami, a innymi, które mamy na różance.
Ale mam nadzieję, że po kilku opryskach, które zrobione były i latem, i jesienią, na wiosnę róże będą, myślę, że będą zdrowe.
I no będą kwitły. Trzeba je będzie zasilić wiosną.
Tak, bo są osłabione, na pewno dostaną nawóz i będę bardziej zwracać uwagę na to, aby nie dopuścić właśnie do tej takiej już zaawansowanej plamistości.
Tak, bo jak czarna plamistość pojawi się na różach, to już jest za późno na jakiekolwiek działania.
Już nie działają wtedy środki, jest to bardzo trudno już taką różę utrzymać w normalnym stanie.
Mhm. No i w tym sezonie nie tylko róże nam słabo kwitły, bo i tulipany. Też niektóre odmiany słabiej kwitły i mam tutaj na myśli to, że i kwiaty, czyli same kielichy były mniejsze i łodygi kwiatowe były dużo niższe.
No ja myślę, że to przyczyną było to, że one za wcześnie wyszły z ziemi. Wiosna była taka ciepła i one za wcześnie urosły, tak mi się to wydaje. I wtedy już te kwiatki były takie słabsze przez to, że wszystkie składniki poszły w liście, a nie w kwiatki.
Myślę, że problem zaczął się już zimą. Podczas zimy, której de facto nie było. Ponieważ tulipany, żeby ładnie zakwitnąć, potrzebują przechłodzenia, konkretnie ich cebulę, a tej zimy, no niestety, prawie nie mieliśmy mrozów. Jakieś tam tylko przymrozki i one tak jakby nie poczuły w ogóle tej zimy.
No tak, i były cały czas już, wyszły z ziemi, były cały czas zielone.
W gotowości były.
Tak.
Praktycznie od jesieni. Więc ja mam nadzieję, że ta zima będzie nieco sroższa po to, żeby nasze rośliny nie zwariowały i żeby cieszyły nasze oczy w następnym sezonie. Tego życzę sobie
i wszystkim ogrodniczkom.
I wam, wszystkim ogrodniczkom, wszystkim ogrodnikom i aby do wiosny. Dziękujemy bardzo za wysłuchanie naszego kolejnego już odcinka podcastu. Zapraszamy na naszego YouTube'a, zapraszamy na naszego Facebooka. Ogrodowe sprawy będą miały na pewno dalszy ciąg przez zimę. Do usłyszenia i do zobaczenia.
Do usłyszenia.